dr Mikołaj Mirowski, historyk, publicysta, Muzeum Historii Polski. Porozmawiajmy, panie doktorze, o serii publikacji w Stulecie Niepodległości, bo taka jest prowadzona właśnie przez Muzeum Historii Polski i są to wspomnienia, pamiętniki znaczących postaci.
Tak, seria Na Stulecie Niepodległości, wspomnienia i pamiętniki. Tą serię muzeum rozpoczęło w 2013 roku książką Leona Wasilewskiego Piłsudski, jakim go znałem. I faktycznie od tego 2013 roku sukcesywnie co roku wydajemy albo jedną pozycję, albo dwie. Do tej pory ukazały się takie rzeczy jak oprócz Wasilewskiego Jędrzej Moraczewski, Przewrót w Polsce, pamiętniki Ignacego Daszyńskiego, wspomnienia prezydenta Wojciechowskiego, Liga Narodowa, czyli taka zbiórówka wspomnień działaczy narodowej demokracji. No a najnowsza rzecz, która ukazała się niedawno, to rzecz wyjątkowa, mogę powiedzieć z ręką na sercu, czyli Czas przeszły dokonany Adama Pragiera, też działacza socjalistycznego, tak jak Daszyński czy Moraczewski, ale Czas przeszły dokonany to rzecz naprawdę wyjątkowa wśród tych wspomnień, dlatego że no, przez historyków oceniana jako jedne z najlepszych relacji wspomnieniowych nie tylko z okresu II Rzeczpospolitej, ale też z okresu emigracyjnego. Pragier był działaczem socjalistycznym i takim aktywnym politykiem w tak zwanym polskim Londynie, także i ten okres emigracji lat 1939-45 również w czasie przeszłym dokonanym jest poważnie uwzględniony. Ideą tej serii wspomnieniowej było to, żeby przypomnieć, odkurzyć takie wspomnienia, które albo nigdy się nie ukazały drukiem, albo ukazały się bardzo dawno i to w dość ograniczonym nakładzie, czyli w zasadzie też były, jak to się mówi, białymi krukami. I tak jest przy okazji Wojciechowskiego, bo jego wspomnienia się w ogóle nie ukazały. Daszyński to jest rok 1957, ale bardzo szybko Komitet Centralny Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej ograniczył obieg tego pamiętnika i on był naprawdę trudno dostępny. Z racji oczywiście na treść, którą w tym pamiętniku była, gdyż Daszyński tam bardzo radykalnie wypowiadał się o Związku Radzieckim i o Komunistycznej Partii Polski. Pragier ukazał się na emigracji w roku 1966, a w Polsce był bardzo skąpo dostępny. Był dostępny, to nie było tak, że on był zakazany, ale naprawdę w niewielkiej ilości egzemplarzy i nie można było wwozić na przykład Pragiera. Więc tak mogę wymieniać i wymieniać.
A propos Wojciechowskiego, bo wspomina pan, że Pragier jest taki znakomity, ta ostatnia publikacja, ale te moje wspomnienia Stanisława Wojciechowskiego uhonorowane zostały także nagrodą w kategorii najlepsze wspomnienia dotyczące historii Polski i Polaków XX wieku w 2018 roku, bo ja rozumiem, że dla Pragiera jeszcze czas nagród może nastąpić.
Może nastąpić, prawda? Tak. Nie, oczywiście nie chciałbym deprecjonować w żaden sposób wspomnień Wojciechowskiego, zwłaszcza, że Wojciechowski to jest absolutna świeżynka, bo ten tekst nie był w ogóle drukowany. Także wydaje mi się też i z tej racji. Poza tym bardzo ciekawy wstęp do tych wspomnień określił dr Łazor. I właśnie chciałbym też powiedzieć, że osobną jakby zaletą tej serii wspomnień jest to, że wszystkie one są opracowaniami krytycznymi, czyli mówiąc prościej, z przypisami, gdzie historycy, którzy zajmowali się tym tekstem, sprawdzają pewną wiarygodność relacji, dodają pewne rzeczy, które znamy z historiografii, wyprostowują pewne fakty, które na przykład świadek historii widział inaczej. Więc to jest też duża zaleta, że to jest opracowanie krytyczne. No i każde wspomnienie jest też okraszone wstępem, czyli w zasadzie takim mini zarysem biograficznym. Tak jest w przypadku Wojciechowskiego, ale właśnie w przypadku innych postaci również. Co jest o tyle ciekawe, że ja bym zaryzykował taką tezę, że polska biografistyka też jakoś tak głęboko się nie zajmowała tymi postaciami, o których ja teraz mówię. A te wstępy to są poważne sprawy, bo na przykład wstęp do Ignacego Daszyńskiego, autorstwa tutaj mojego kolegi też z Instytutu Historii Uniwersytetu Łódzkiego, Kamila Piskału, jest porządnym naprawdę zarysem biografii, ponad 100 stron tego wstępu, więc to też jest jakby taki bonus, oprócz tego, co oczywiście czytamy w samych relacjach tych postaci.
Które mają bez wątpienia jeszcze jeden fantastyczny walor, że są autentyczne, pisane albo na bieżąco w formie właśnie takiej codziennej relacji ze swojego własnego bogatego w tym momencie życia i działalności, bądź też no, w nieodległym czasie jako pamiętnikarstwo, więc to jest też niesłychane, że to nie są biografie filtrowane przez historyków, tylko autentyczne teksty tych postaci wielkich.
Dodałbym jeszcze, bo umknęło mi, jeszcze mamy dziennik Konopczyńskiego. Konopczyński był znanym historykiem w II Rzeczpospolitej. I to jest klasyczny dziennik. Konopczyński pisze z dnia na dzień, bo na przykład wspomnienia Wojciechowskiego są rekapitulowane.
Mm-hmm. Po latach.
Część jego wspomnień, które zaczął w II Rzeczpospolitej, utracił podczas Powstania Warszawskiego i on potem je odtwarzał już po wojnie. Z kolei Pragier zaczął pisać wspomnienia bodajże po roku 1956. Czyli pisze mocno ex post o na przykład rzeczach związanych z II Rzeczpospolitą. Więc one są pod tym względem różnego autoramentu, ale mówię, no tutaj jakby czuwają nad też tym tekstem historycy i jak mamy krytyczną analizę, to też dostrzegamy te niuanse, kiedy to było pisane, z jakiej perspektywy i na przykład co mógł bohater przeoczyć, zapomnieć albo przeinaczyć, bo przecież relacje te takie wspomnieniowe mają to do siebie.
Że bywają zawodne.
Że bywają zawodne, ale też to, co bohater przeinacza albo inaczej opisuje, też jest niezwykle ważne, dlatego że to nam coś mówi też o pewnym wydarzeniu, bo różne wspomnienia mamy, z różnymi wspomnieniami mam do czynienia. Ja też przy swojej jakby pracy jako historyka spotykałem się z różnymi tego typu relacjami i dobra krytyka źródła właśnie tutaj jest też wielokrotnie niezbędna. Aczkolwiek jeśli chodzi akurat, bo też jest różna wiarygodność tych tekstów, ale w zasadzie na przykład jeżeli chodzi o Adama Pragiera,
no chciałabym się właśnie zatrzymać na trochę dłużej przy samej postaci Adama Pragiera, bo on tutaj łączy tak trochę te czasy, bo łączy czasy przedwojenne, potem jest ta epopeja wojenna i ten jego czas emigracyjny, czyli on tutaj ma takie spojrzenie najbardziej szerokie, a do tego wszystkiego no, jest taką chodzącą historią tych wydarzeń XX wieku.
Tak, Pragier jest bardzo ciekawym źródłem, dlatego że on w odróżnieniu na przykład od tych trzech socjalistów, których też wydawaliśmy, czyli Wojciechowskiego, Moraczewskiego i Daszyńskiego, jest jednak politykiem trochę drugiego planu. Nie jest czołową postacią PPS-u, nie pełni tych najwyższych funkcji państwowych, ale z drugiej strony jest postacią wpływową, jest politykiem nieźle poinformowanym i z kolei zna tych wszystkich aktorów, którzy działali w przeciągu tych lat, więc to jego usytuowanie jest dla historyka niezwykle interesujące, ponieważ on naprawdę jest bardzo ciekawym źródłem, a przez to, że on nie jest tak zaangażowany poprzez urzędy politycznie, też jego opowieść jest dość bezstronna i dość wiarygodna. Tym jego wspomnieniom można naprawdę zaufać. I to jest ten ciekawy styk. Z drugiej strony jego usytuowanie na przykład w Polskiej Partii Socjalistycznej jest również specyficzne. Chociażby względem tych postaci jak Daszyński i Moraczewski. Dlatego, że on swoją karierę w PPS-ie w zasadzie zaczyna od rozłamu i bycia nie w tej piłsudczykowskim odłamie, PPS frakcja rewolucyjna, tylko w PPS lewicy, która później po roku 1918 wraz z SDKPR-em założy Komunistyczną Partię Polski. I Pragier trochę przez przypadek, trochę z takich powodów powiedziałbym etyczno-instytucjonalnych, znajduje się w tym PPS Lewicy. Oczywiście odchodzi w zasadzie już po roku 1914, czyli po wybuchu I wojny światowej, nie akceptując tą narrację rewolucyjno-internacjonalistyczną, ale doskonale zna tych ludzi. doskonale zna tych ludzi i też buduje bardzo ciekawe portrety późniejszych prominentnych działaczy komunistycznych, również bolszewickich, którzy oczywiście potem kończą w Związku Radzieckim i kończą tragicznie, będąc zamordowanymi przez Stalina w okresie wielkich czystek 1937-39. Z drugiej strony, będąc PPS Lewicy, nie do końca jest darzony zaufaniem przez PPS-owców, nazwijmy ich teraz, umowie niepodległościowych. Aczkolwiek on się do nich też zalicza. Ale ten jego sceptycyzm i brak zaufania również powoduje to, że jest niezwykle krytyczny do postaci emblematycznej dla całego niepodległościowego socjalizmu, czyli Józefa Piłsudskiego. On w odróżnieniu od Daszyńskiego, Moraczyńskiego, nawet Wojciechowskiego, nie uległ temu urokowi towarzysza Wiktora. Nie jest tak bardzo jakby oczarowany Ziukiem i dzięki temu ma też trzeźwiejsze spojrzenie na pewne rozgrywające się wydarzenia podczas II Rzeczpospolitej i też nie przychodzi takiego dramatycznego rozczarowania Piłsudskim, to już mówię po okresie oczywiście po roku 1926
po zamachu majowym. I zapewne też łatwo mu nie było, w sensie stąd może ta drugoplanowość kariery politycznej, prawda?
Tak.
Bo za bardzo tej windy nie miał.
Otóż to, znaczy, to się najczęściej podaje, że on właśnie tych wielkich funkcji nie pełnił, to jest raz to, że właśnie nie miałem do niego zaufania z powodów bycia w PPS Lewicy w okresie 1906-1914 i z drugiej strony też, że nie miał takiego bojowego, pełnego bojowego szlaku w Legionach. Bo on bardzo krótko był w Legionach, potem z powodów zdrowotnych nie może być w Legionach, nie jest w tej brygadzie co trzeba, czyli nie jest w pierwszej brygadzie. To też ma pewne związki psychologiczne, dlatego że ci, którzy byli w pierwszej brygadzie, jak na przykład Jędrzej Moraczewski, psychologicznie jakoś ufa Piłsudskiemu. Znaczy ten okres bycia na wojnie, tak? Przelana krew towarzyszy, to ma znaczenie niefalsyfikowalne, bo to nie jest w dokumentach, ale ma znaczenie. Pragier, będąc tego pozbawionym, w ogóle jakby tych związków nie posiada. No, z drugiej strony trzeba powiedzieć, że on robi karierę parlamentarną. Jest
w II Rzeczpospolitej.
Jest parlamentarzystą od 1922 do 1930, czyli w zasadzie do sprawy Brześcia, czyli do procesu brzeskiego i do aresztowania. Więc nie można powiedzieć, że w PPS-ie jest postacią anonimową, że jest postacią nieważną, jest członkiem Centralnego Komitetu Partii. Więc
no
jest
tak, ale wszystkie funkcje państwowe są poza zasięgiem,
tak,
prawda?
Jest ważną postacią, a nie najważniejszą. On w zasadzie te swoje takie szczytowe urzędy dopiero zacznie pełnić na emigracji w rządzie londyńskim, ale to też nie od początku, tylko już w schyłkowym, powiedziałbym, dla polskiego Londynu gabinecie również socjalisty Tomasza Arciszewskiego. I tu też jest ciekawy paradoks, bo to też jest, mówi dużo o charakterze samego Pragiera. On na przykład, będąc jednym z ważniejszych twarzy centrolewu, czyli opozycji antypiłsudczykowskiej i też no właśnie więźniem Brześcia, później jest animatorem i człowiekiem, który mocno lobuje za rządem Sikorskiego już po klęsce wrześniowej. I co ciekawe, kiedy jest wymieniany jako jeden z przyjacieli politycznych Sikorskiego, później bardzo szybko staje się jego krytykiem, gdyż zauważa podobną tendencję do cukrowania, do wywyższania postaci Władysława Sikorskiego, jak w przypadku Piłsudskiego. I kiedy on to widzi, a on jest w tych sprawach bardzo pryncypialny, dystansuje się od Sikorskiego, zaczyna go krytykować, wręcz jest jednym z takich najpoważniejszych krytyków takiego dokumentu, który był rzeczą sztandarową podczas gabinetu Sikorskiego, czyli układu Sikorski-Majski. Pragier jest kontestatorem tego układu. Więc,
mimo, że nie wiem, czy z perspektywy lat, nie wiem jak to jest u historyków wtedy, no należałoby to ocenić jako też tę ogromną szansę uratowania przynajmniej tych iluś tysięcy Polaków, którzy tam gdzieś w tych różnych zakamarkach Dalekiego Wschodu, Syberii, Kazachstanu, dzięki temu mogli się wyrwać.
Znaczy, jasne, czyli to jest też tak, że jakby Pragier jest radykalny w swoich sądach i on wychodzi z zupełnie innych pozycji, krytykując Pakt Sikorski-Mański. On uważa, że w roku 1941, w grudniu 1941, kiedy Stalin ma nóż na gardle, kiedy wojska niemieckie są pod Moskwą, uważa, że Sikorski mógł mocniej negocjować. Nie godzić się na taką płynność, jeżeli chodzi o granicę wschodnią z 1939 roku, bo te zapisy były bardzo nieostre, które później wykorzystano, żeby właśnie powiedzieć, że ta granica sprzed 17 września 1939 jest nieważna. I Pragier to mocno krytykuje. No a z drugiej strony, my to wiemy, wiedział to oczywiście Sikorski negocjując w Moskwie, że na stole był los tych ludzi. Znaczy tych ludzi, którzy byli w radzieckich łagrach.
Nie mówiąc o tym, że szukali jeszcze oficerów.
Którzy nie mogli, nie
tak,
można
już
było...
Już ich znaleźć nie można było,
tak.
Ale jeszcze Sikorski liczył na to, że oni może gdzieś są, gdzieś się może uda znaleźć, bo nikt nie wierzył w to do końca, że to jest jednak tak tragiczna sprawa. Wracając także jeszcze do Pragiera, no i potem ten czas, kiedy się kończy wojna, kiedy te układy również podczas tego porządku pojałtańskiego się kompletnie zmieniają, no i zostaje ten rząd, czy raczej należało powiedzieć rządzik londyński, prawda, który trwa na przekór już wszystkim.
Tak.
I wtedy Adam Pragier no, jest też postacią, która w jakiś sposób tę niezłomność emigracyjną okazuje.
On jest takim jakby jednym z też takich najbardziej wyrazistych postaci, którzy szermują takim pojęciem polityka niezłomności. I on twierdzi i to uzasadnia, że emigracja powinna dawać świadectwo. Że to jest legalny rząd polski. Żeby to manifestować Zachodowi w oczy. Pokazywać, że właśnie tak jest, że, że my się nie zgadzamy na, na akceptację Jałty, porozumień i tak dalej. Stąd też bierze się jego ponad miarę krytyka Stanisława Mikołajczyka. Bo jak ja tu mówiłem, że Pragier jest takim zdystansowanym opowiadaczem, jest takim źródłem dość spokojnym, nawet w momentach, kiedy jest no, bardzo niekorzystna jego sytuacja. Tu mówię na przykład o procesie brzeskim i całym tym okresie sanacyjnym. To tam jest człowiekiem zdystansowanym. Jest jeden, jedyny raz, kiedy jego ponoszą emocje, kiedy jest taki gorączce, to jest właśnie postać Mikołajczyka, kiedy on tam bez mała go napiętnuje absolutnie ponad miarę. Tylko on uważa, że właśnie ta ugodowość Mikołajczyka, wreszcie wejście w układy ze Stalinem de facto i jakby akceptacja tymczasowego rządu jedności narodowej i wejście tam jako wicepremier, to jest skandal. To jest skandal, to jest zdrada, zdrada emigracji. I teraz oczywiście każdy ma swoje racje. Pragier ma swoje racje, Mikołajczyk ma swoje racje, gdyż no, podjął pewną grę i ja jako historyk absolutnie to rozumiem i mogę zrozumieć tą ideę, że Mikołajczyk wierzył w tak zwaną finlandyzację, tak? Czyli jakby dogadanie się ze Związkiem Radzieckim, pewien układ. Tak? Pragier tu jest radykalny. I to jest ten jeden raz, kiedy widać w czasie przeszłym dokonanym, że jego emocje ponoszą, bo tak jest dość takim źródłem zdystansowanym, jak mówiłem. No i faktycznie coraz bardziej ten rząd trwa, staje się karykaturą, wycofują poparcie dla tego rządu alianci. Właśnie Mikołajczyk wyjeżdża do Polski, a Pragier uważa, że trzeba być sumieniem, że trzeba być takim wyrzutem sumienia dla Zachodu. I faktycznie no, przy tym przekonaniu trwa aż do śmierci.
A umiera w roku?
Umiera w roku 1976.
No to sporo.
Czyli w zasadzie 10 lat po napisaniu Czasu przeszłego dokonanego. On jeszcze oprócz tego napisał taką książkę Czas teraźniejszy, gdzie trochę więcej jest jego relacji na temat życia rodzinnego, związków z ojcem, matką, bo w czasie przeszłym dokonaniu to też jest specyficzne wspomnienia. Tam w ogóle nie ma nic z życia osobistego. Tam jest czysta polityka. No i w zasadzie od 1945-1946 roku jest takim publicystą, który publikuje, komentuje wydarzenia w Polsce, na świecie, w londyńskich wiadomościach. Ma taką swoją rubrykę Puszka Pandory, gdzie on opisuje różne wydarzenia już związane na bieżąco. Tego nie ma w czasie przeszłym dokonanym, bo czas przeszłym dokonanym dzieli się na okres II Rzeczpospolitej i okres emigracji w zasadzie do roku 1945. Aczkolwiek mówię, on jest też nieocenionym źródłem do historii II Rzeczpospolitej, bo na przykład, i to wszyscy historycy bez mała przyjmują, począwszy od profesora Friszkę, który jest współautorem opracowania Czasu przeszłego dokonanego, po nawet na antypodach jakby politycznego zaangażowania, czyli profesora Cęckiewicza. Wszyscy doceniają relacje Pragiera, bo na przykład jego opis przed i po zamachu i zamordowaniu Narutowicza. No, po prostu nieocenione źródło, bo on jest w środku tego oka cyklonu. Albo to, że on jest członkiem komisji specjalnej do badania tajnych organizacji, w celu było wysadzenie państwowości polskiej. Takim czymś było Pogotowie Patriotów Polskich, gdzie oni jakby kontynuowali trochę myśl zabójcy Narutowicza, czyli Niewiadomskiego. No takie smaczki znajdują się w książce Pragiera. Więcej, on tam tropi nadużycia polskiej policji jeszcze z okresu sprzed 1926. Jeszcze kiedy w ogóle zamach majowy i tak dalej, jakby nadużycia, które potem mają miejsce za rządów sanacyjnych, nikomu się nie śnią. Że policja finguje świadków, podstawia ludzi, absolutnie łamie prawo. I to dzieje się w zasadzie, powiedzielibyśmy, w okresie pełnej demokracji, tak? Sprzed 1926.
No tej tworzącej się młodej Polski, gdzie się wydawało pewne rzeczy usprawiedliwiać, prawda? W imię, nie wiem, wyższego celu na przykład. Tak. A tych smaczków jest bardzo wiele, natomiast one są rzeczywiście bardzo mało znane, no bo z perspektywy to się wszystko tak ubrązawia, tak pomnikuje. A tymczasem, jak się właśnie spojrzy przez pryzmat takiego uczestnika, takiego wspomnienia, kiedy jeszcze tym żwawym piórem czy umysłem dołoży tych szczegółów, no to się nagle okazuje, że pasjonująca i trochę inaczej wyglądająca ta rzeczywistość jest, jak się to ogląda z perspektywy tych właśnie prawie no 70, 80, 90 lat.
Zatem muszę powiedzieć, że jak się czyta Pragiera albo ten okres też, to jest świetne źródło do historii PPS-u, walk frakcyjnych, wewnętrznych, podziałów w PPS-ie. No on jest właśnie, należy do tych ludzi, którzy tam tropią tych piłsudczyków w partii i chcą ich wyrugować. Zakłada taką organizację Młot, która ma na celu właśnie wyrugować wpływy piłsudczyków z PPS-u. I jak się porówna to z opisami Moraczewskiego, Daszyńskiego, który wolno odchodzi do tego uroku piłsudskim, prawda? Każdy ma swój Rubikon. No, Daszyński ma ten Rubikon, kiedy jest marszałkiem Sejmu, już marszałkiem Sejmu w okresie sanacji, tak? Kiedy nie pozwala otworzyć Sejmu pod pistoletami pułkowników i wtedy to jest ten moment graniczny, ale to jest dużo, dużo później. Z kolei Moraczewski, niby krytyczny wobec sanacji, nigdy za życia Piłsudskiego nie pozwolił sobie na krytykę marszałka. Dopiero jak umiera w 1935 roku, Moraczewski to robi, też delikatnie. To są nieocenione źródła do historii w ogóle jednej z ważniejszych polskich partii okresu II Rzeczpospolitej. No i nieoceniona rzecz dla badaczy, bo to są takie rzeczy, które dla specjalistów są nieocenione. A naszym zadaniem, też mówię też przez chwilę o zadaniu Muzeum Historii Polski, jest troszkę te postaci przybliżyć, naświetlić, spopularyzować. No niestety Pragier jest postacią absolutnie obecnie anonimową. Widzę to po różnego rodzaju spotkaniach promujących książkę. Oprócz specjalistów i historyków Pragier prawie nic nikomu
nie mówi.
Nie
tak.
Mówi. Lepiej jest z Daszyńskim. No, doczekał się pomnika w Warszawie, bardzo dobrze. Powinien mieć więcej ulic, tak samo Wojciechowski. W ogóle Wojciechowski to jest jakby osobna historia, ale jemu się należy ogromne uznanie i taki hołd za rok 1926, ponieważ w tym momencie to on zachował się najbardziej państwotwórczo, najbardziej trzeźwo, prawda? To on przeciął ten moment, kiedy nie może być kontynuowana wojna domowa, bo to groziło rozpadowi państwa, no bo wojna domowa, co wiemy po wojnie domowej w Hiszpanii, to jest jakby najbardziej tragiczne wydarzenie dla narodu.
A ten lącik się już palił.
A ten lącik już palił, bo gdyby wojska wierne rządowi przyjechały z Poznania, a Piłsudski na pewno by nie odpuścił. Może on jako on przeżył załamanie, ale jego oficerowie, na czele z generałem Oliwierem Dreszelem, na pewno by nie odpuścili, to mielibyśmy regularną wojnę domową. I to właśnie Wojciechowski był tą postacią, który powiedział takie słowa, że wolę, żeby tutaj na kolejne 15-20 lat rządził Piłsudski, niż by mieliby tu rządzić Niemcy z Sowietami. Więc to jest absolutnie zachowanie, które należy przypominać, bo ja mam takie wrażenie, że o tym absolutnie fundamentalnej decyzji dla losów II Rzeczpospolitej nie znamy. No, nie mówimy o tym. Także...
No ale jest jeszcze szansa, żeby jednak w tej atmosferze ciągle stulecia odzyskania niepodległości, bo to przecież jeszcze do 1922 roku, kiedy wreszcie te granice się jakoś tam 100 lat temu uporządkowały, będzie często okazja o tym mówić. Tymczasem Adam Prawie Pragier, może rzeczywiście nieco zapomniany. Nie wiem, czy w Łodzi jest ulica Adama Pragiera, tak sobie
stawiam,
myślę, że chyba nie.
Stawiam żołędzie przeciwko diamentom, że nie.
Że chyba nie, właśnie. Czas przeszły, dokonany. Jedna, ostatnia publikacja z serii książek, które Muzeum Historii Polski wydaje w stulecie niepodległości. Są to wspomnienia i pamiętniki autentyczne uczestników tamtych wydarzeń. Czas przeszły, dokonany, to jest ostatnia pozycja, ale rozumiem, że są już plany na kolejne.
Tak, nie kończymy serii. Jeszcze w tym roku wejdzie taka zbiorówka Kobiety Niepodległości, gdzie będziemy mogli przeczytać różne relacje wspomnieniowe kobiet, które uczestniczyły w walce o niepodległość, walczyły też w Legionach. A kolejną pozycją, ale tego już nie mogę powiedzieć na 100%, czy to będzie w tym roku, raczej już w kolejnym, czyli 2020, to będą wspomnienia Macieja Rataja, słynnej postaci Polskiego Stronnictwa
z rodowodem chłopskim,
Ludowego,
tak.
Marszałka Sejmu w kluczowych momentach, bo i przy okazji zabójstwa Narutowicza, i przy okazji zamachu majowego, więc to są najbliższe plany. Powiem jeszcze, ale już tu nie będę zdradzać nazwisk, że to nie są jedyne, są też i kolejne. Także zachęcam do sprawdzania.
Seria ma taką podobną szatę graficzną, to znaczy jest, wyodrębnia się na tle innych publikacji.
Tak, absolutnie jest charakterystyczna, ma tą samą jakby taką kolorystykę. Proszę wchodzić na stronę Muzeum Historii Polski, patrzeć. Także jeszcze w tym roku, mówię, Kobiety Niepodległości, potem Maciej Rataj, a następne rzeczy są w kolejce, także jeszcze o kolejnych pozycjach z serii Na stulecie niepodległości państwo usłyszycie.
Doktor Mikołaj Mirowski, historyk Muzeum Historii Polski.